Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy słuchają teraz Radia Maryja. Zapraszam na rozmowy niedokończone, których tematem jest zespół przekurczów i jego wpływ na stan zdrowia i sprawności kręgosłupa, bioder i kolan u dzieci, młodzieży i dorosłych. I bardzo serdecznie witam naszych gości w studio Radia Maryja. A są nimi pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Karski, ortopeda.
Szczęść witam, Boże. Szczęść Boże.
A także małżonka, która towarzyszy i która wydaje się też się podzieli swoim doświadczeniem, ponieważ jest pani również lekarzem, pani doktor Jolanta Karska.
Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Temat rozmów wokół właśnie i kręgosłupa, i bioder, i kolan u każdego człowieka, od dzieci począwszy.
Tak, jest to bardzo ważne, dlatego że wiele dolegliwości dorosłych, osób nawet w średnim wieku, może mieć swój początek w nieprawidłowościach leżących u noworodków i niemowląt. Powszechnie myśli się, że przyczyną wielu patologii narządu ruchu są osłabienia mięśni. Powszechne jest, że w leczeniu stosuje się różnorodne metody wzmacniania mięśni. Jeśli pani sobie wzmocni te mięśnie, tamte mięśnie, tamten staw, pozbędzie się pani kłopotów. Nie. Jest akurat odwrotnie. Przyczyną patologii przeważnie są oczywiście wyjątki. Ja też nieraz stosowałem ćwiczenia wzmacniające w niektórych sytuacjach, ale to są wyjątki. Powszechnie natomiast jest sytuacja taka, że już małe dziecko, które się rodzi, może mieć pewne asymetryczne ustawienia głowy, kręgosłupa szyjnego, kręgosłupa całości, bioder, kolan i stóp, i zostały one opisane przez profesora Hansa Mau jako Siebener syndrom, czyli syndrom siedmiu deformacji, siedmiu przykurczów. Myśmy w roku 2006 w Lublinie dodali do tego jeszcze ósmą deformację, która dotyczy goleni. Golenie szpotawe wynikające z ułożenia płodu w łonie mamy są mniej lub bardziej zagięte do środka, czyli to się nazywa w języku ortopedycznym szpotawość, kiedy kolana są szeroko, a kończyny są wygięte. Bywa, że ta szpotawość jest większa niż przeciętnie. Jeżeli w takiej sytuacji dodatkowo dziecko zacznie przed czasem, czyli przed rokiem, stać i chodzić, to szpotawość u niektórych dzieci może narastać i prowadzi do choroby Blounta. Tak się nazywa ta deformacja. Choroba Blounta, Krura Vara, Morbus Blount. Bywa też, że nie występuje to zagięcie szpotawy, jeśli warunki dziecka inne są sprzyjające. A co prowadzi do choroby Blounta? Przedwczesne stanie i chodzenie, nadwaga, niedobory witaminowe. Te są czynniki zasadnicze. W ortopedii, w podręcznikach pisze się i mówi, że może być choroba Blounta jednostronna, może być obustronna. Otóż zawsze jest początek deformacji obustronny. Dotyczy obu kończyn, a z czasem, z upływem lat, może jedna strona, jedna kończyna, oś swoją skorygować samoistnie, spontanicznie, a zostaje wtedy szpotawość drugiej tylko kończyny. Bywa, że jest to ta druga kończyna, to jest kończyna prawa. A więc szpotawość jest patologią u małych dzieci kosmetyczną, natomiast u dorosłych prowadzi do zespołów bólowych, do niewydolności kolana, do niestabilności wtórnej. Już u dzieci i młodzieży bywa niestabilność kolan, ponieważ strona zewnętrzna nadmiernie rozciąga się. Torebka jest nieprawidłowo napięta, bowiem szpotawość prowadzi do rozciągnięcia strony zewnętrznej. A więc patologia pierwsza typu deformacji kosmetycznej zamienia się w patologię dużą, utrwaloną z artrozą kolana. I tutaj jeśli chodzi o kolano, proszę Państwa, to oprócz kolana patologia dotyczy obecnie nawet częściej stawu rzepkowo-udowego. Pacjenci nie odróżniają zwykle, gdzie jest źródło bólu, gdzie jest źródło kłopotów i niewydolności. Myślą o kolanie, bo to jest poziom kolana, ale to jest staw rzepkowo-udowy, to jest powierzchnia stawowa pomiędzy rzepką a kłykciami udowymi. I tutaj okazuje się z obserwacji naszych lubelskich, wynika, iż gro pacjentów, większość pacjentów ma dolegliwości nie samego kolana, poza skrajnymi deformacjami szpotowymi czy koślawymi, ale ma dolegliwości ze strony stawu rzepkowo-udowego. I okazuje się, że następuje przemieszczenie rzepki do boku, zawsze do boku. Następuje sytuacja podwichnięć zgięciowych, a nawet wyprostnych, bez pełnego przemieszczenia, bo nawykowe zwichnięcie rzepki to jest osobna jednostka chorobowa. Niemniej to przemieszczanie prowadzi do zespołu przyparcia, do bólów, do artrozy rzepkowo-udowej, do ciężkich zniekształceń, z czasem do przykurczu kolana, a sam przykurcz już jest dodatkową patologią. I czasami ani szpotawość, ani koślawość nie jest najważniejszą sprawą dla pacjenta, tylko przykurcz, nawet kilkustopniowy, dwu, trzy, cztero, pięciostopniowy przykurcz kolana jest już źródłem bólu. A więc zespół przykurczów noworodków i niemowląt i późniejsze kłopoty dorosłych mają swój związek. Następnie zespół przykurczów i deformacji opisany najdokładniej przez profesora Hansa Mała, ale także przez wielu innych profesorów, Amerykanów, Anglików, również i w Polsce przez profesora Degę jako zespół ultrapozycji, to w odniesieniu do biodra, prowadzi też do patologii na poziomie miednicy. I tutaj asymetryczne ustawienie bioder sprzyja częstszemu wystąpieniu dysplazji biodra lewego, a później niewydolności biodra i jego artrozy. Z drugiej strony jest nowa jednostka chorobowa, o której nikt na świecie nie wiedział, nie pisał, nie mówił. To jest zespół stania na prawej nodze. Jest to niewątpliwie jednostka chorobowa, nowa jednostka chorobowa. Polega to na tym, że prawe biodro jest bardziej stabilne i prawe biodro jest wybierane do stania już przez niemowlęta, które skończą rok, dzieci małe, które skończą rok, a nawet niemowlęta w wieku 9-10 miesięcy, jeśli zaczynają stać i chodzić, ale dzieci powyżej roczne wybierają prawą nogę do stania i to trwa przez następne lata, jest przyczyną większej patologii prawego biodra, bólu prawego biodra, jest przyczyną większej deformacji prawego kolana, jest przyczyną przetrwania szpotawości prawej goleni, no i jest przyczyną też skolioz, tak zwanych idiopatycznych, bowiem czynniki prowadzące do deformacji kręgosłupa to czynniki biomechaniczne, nie hormonalne, nie genetyczne, nie anatomiczne, nie osłabienie mięśni, tylko właśnie czynniki biomechaniczne, które się sprowadzają do dwóch spraw. Do tego stania permanentnego, stałego na prawej kończynie i jest pewna grupa deformacji, która wynika również z chodzenia, a to w ten sposób, że brakujące ruchy prawego biodra, a one są jak gdyby w obrazie tego zespołu 7 czy 8 przykurczów i deformacji składowym, czynnikiem, składową deformacją, to te brakujące ruchy prawego biodra przy każdym kroku są przenoszone, jest taka transmisja. Skoro nie w biodrze, to ten ruch odbywa się na poziomie miednicy i kręgosłupa i prowadzą w ten sposób do deformacji kręgosłupa, do deformacji rotacyjnej ze sztywnością kręgosłupa. To jest w pierwszej grupie etiopatogenetycznej skoliozy. I w trzeciej. W pierwszej grupie jest olbrzymia różnica ruchów między prawym a lewym biodrem. W prawym jest ubytek ruchu, w lewym jest pełny zakres ruchów. I tutaj czynnikami deformacyjnymi są i stanie, i powstawanie wady w czasie chodzenia. A w trzeciej grupie etiopatogenetycznej związek jest tylko z chodzeniem, ponieważ i lewe biodro ma ubytki ruchów, wobec tego wpływ jest na kręgosłup tylko przez chodzenie. Jeszcze raz wyjaśniam, że brakujące ruchy prawego biodra czasie chodzenia są przenoszone na miednicę. Skoro ich nie ma w biodrze, to są wykonywane na poziomie miednicy i kręgosłupa i prowadzą do deformacji rotacyjnej. Sztywność kręgosłupa jest cechą skoliozy w pierwszej i trzeciej grupie etiopatogenetycznej. Chcę powiedzieć, że ta trzecia grupa etiopatogenetyczna nie była zaliczana do skolioz przez wielu, przez dziesiątki czy nawet setki lat. Znano pacjentów ze sztywnym, prostym kręgosłupem, ale nawet nie myślano, że to jest skolioza. A to jest deformacja, w której dominuje ten jeden objaw. Sztywność kręgosłupa, czyli prosty kręgosłup, który nie ma zdolności do fleksji, do zgięcia. W pierwszej grupie są i skrzywienia. Lędziowe w lewo, piersiowe w prawo, garb po stronie prawej. Natomiast w drugiej grupie etiopatogenetycznej, która już ma mniejszy związek z zespołem przykurczów, może tylko taki, że ubytki ruchów biodra prawego można zaliczać do jednego z objawów według profesora Hansa Mau, że biodro prawe jest stabilniejsze i jest wybierane do stania, co prowadzi z upływem lat dopiero. Po 8-10 latach stania permanentnego prowadzi do deformacji kręgosłupa. Tak skrótowo można powiedzieć, wymienić niektóre zmiany u dorosłych, które mają swój początek, prapoczątek u noworodków i niemowląt.
Czyli jak wtedy najlepiej chodzić, jaką postawę
proszę ojca, najlepiej to rozpoznać te asymetrie, nie traktować je jako sprawy przypadkowe, tylko skoro dziecko ma pewną postawę dzisiaj, jutro i za tydzień, i za dwa tygodnie, to potraktować je jako ten zespół przykurczów i deformacji. Czyli nie przypadkową sprawę, niezmienną, tylko już trwałą. I należy już u noworodków i niemowląt odzyskać ruchy brakujące i odzyskać poprawne ustawienie. Mówiłem w wykładzie dzisiaj, że do tego należy i korekcja stóp, jeśli wystąpią, i korekcja kręczu szyi, jeśli wystąpi, razem z plagiocefalią, czyli deformacją czaszki, i pokonywanie przykurcza aduktorów lewego biodra zwykle, częściej, aby nie powstała dysplazja biodra, czyli leczenie powinno być wczesne, okres noworodkowy i niemowlęcy, a później w okresie drugi, trzeci, czwarty rok trzeba umieć wykryć te asymetrie dalsze dotyczące już i ustawienia miednicy i ubytku ruchu prawego biodra, usuwać ubytki ruchu przez redresję, przez ćwiczenia, które odzyskują ruchy. A wtedy jest symetria ruchów, symetria ustawień i symetria rośnięcia. Nie będzie wady. Tak można skrótowo powiedzieć.
Czyli jak jest taki noworodek, jest to małe dziecko, to jak rodzice powinni, nie wiem, nosić go tak?
Powinni, noworodek powinien być otoczony miłością, ciepłem, powinien mieć pierś mamy przynajmniej przez rok, a niektórzy lekarze, moi koledzy mówią, że nawet dwa lata. Ma być stale noszony i trzymany, na razie tylko trzymany w pozycji leżącej, z maksymalnym odwiedzeniem nóg. To jest potrzebne dla scentrowania bioder. W latach 80., kiedy przygotowywałem referat wtedy ważny na kongres ortopedyczny w Poznaniu, osobiście i z asystentami, i z kolegami badaliśmy noworodki w trzech oddziałach w Lublinie, na Lubartowskiej, na Staszyca i na Jaczewskiego. Wtedy kliniki na Kraśnickiej nie było, jeszcze tego szpitala nie było. I myśmy stwierdzili, że jeżeli jest jakaś niestabilność biodra, czyli tak zwany objaw Barlowa, a wśród setek czy tysięcy wtedy, 1500 zbadanych dzieci, tylko kilkakrotnie widziałem objaw Ortolaniego, czyli już pełne zwichnięcie, czyli to jest rzadkość wyjątkowa. Czyli dziecko się nie rodzi na ogół ze zwichnięciem, tylko z dysplazją, a zwichnięcie powstaje później. A więc widziałem, że jeżeli było biodro niestabilne i badałem to dziecko na przykład w poniedziałek i miałem okazję zbadać jeszcze w czwartek, a mama już stosowała dobrą pielęgnację zgięciowo-odwiedzeniową, to biodro już było stabilne, już nie było objawu Barlowa. W poniedziałek był, a w czwartek już go nie było. Czyli pierwsza faza stabilizacji bioder jest niezwykle ważna, czyli faza, okres noworodkowy jest niezwykle ważny. Każda mama po urodzeniu dziecka powinna to dziecię trzymać na swoim tułowiu z nogami w maksymalnym odwiedzeniu i z dużym zgięciem O tym się w książkach ortopedycznych nie mówi. Duże zgięcie jest warunkiem dobrej centracji głowy kości udowej do panewki. Duże zgięcie i odwiedzenie. No i tutaj dzisiaj była mowa o kręciu szyi. Kręć szyi jest dość częsty. Powoduje deformację dewiacyjną, czyli pochylenie powiedzmy w lewo, ale zawsze skręcenie w prawo. Przy kręciu prawostronnym pochylenie w prawo, ale skręcenie w lewo, bo tak działa mięsień mózgowo-wojszykowo-sutkowy. I okazało się już w roku 74 XX wieku, że leczenie kręczu przez korekcję deformacji dewiacyjnej, tego pochylenia w prawo czy w lewo, nie przynosi efektów. Natomiast korygowanie deformacji skrętnej, która nie dominuje, ale jest istotna, może wyleczyć każdy kręcz. Czyli tłumaczę Państwu bardzo wyraźnie. Jeżeli kręcz jest lewostronny, dziecko pochyla głowę w lewo, a patrzy nieco tylko w prawo, należy go pielęgnować na tułowiu mamy, taty, ze skręceniem głowy maksymalnie w lewo. Przy kręciu lewostronnym z maksymalnym skręceniem w lewo. Przy kręciu prawostronnym z maksymalnym skręceniem głowy w prawo. To daje pełne wyleczenie kręczu szyi. Kiedy myśmy wprowadzili tę metodę leczenia tego nieoperacyjnego, rehabilitacyjnego u naszych dzieci już w latach 70., a poprzednie w 91. po publikacji naszych prac w ortopedyce praxis w Niemczech, to myśmy przestali oferować kręcz szyi, dlatego że to leczenie jest skuteczne, czyli redresja rotacyjna. I okazuje się, że był kiedyś przed nami jeden profesor, który mówił o takim leczeniu, to był profesor Joachim Münzenberg z Bonn, który wspominał o takim leczeniu, ale nie z takim przekonaniem widocznie jak my, bo my mówimy to w sposób bardzo dobitny, że takie leczenie jest w stanie wyleczyć kręcz szyi u niemowlęcia, u noworodka niemowlęcia. I o dziwo, okazało się ostatnio, że przy niewielkich kręczach, przy niewielkich zbliznowaceniach, skróceniach tego mięśnia mózgowo-obojczykowo-sutkowego, można wyleczyć kręcz szyi u dziecka 2- i 3-letniego, ale warunek. Trzeba przytulać to dziecko do siebie ze skręceniem głowy w stronę kręczu, czyli przy kręczu lewostronnym w lewo, przez następne 2-3 lata, bo trwa to krótko, minuty. Dobrze by było tak trzymać głowę skręconą w lewo czy w prawo godzinę, 2-3 dziennie, ale to bywa, jest niemożliwe. Dobrze, jeśli później dziecko śpi na brzuchu z głową skręconą, to duże już, 2-3-4-letnie, z głową skręconą w stronę kręczu. To leczy kręcz całkowicie.
Czyli przytulać do siebie, a nie od siebie, czyli nie plecami
przytulać
dziecka.
Do tak. Siebie. Tak, tak, proszę ojca. Niektórzy zalecają noszenie niemowląt twarzą do supermarketów, do ulicy, do wystaw sklepowych. To jest błąd, to jest antymedycyna, to jest zaprzeczenie ortopedii. Nie ma abdukcji bioder, dziecko nie widzi oczu mamy, dziecko nie rozwija się tak dobrze, ono ma poznawać świat. Przecież my, dorośli tego świata, już czasami nie możemy poznać, a co mówić małe dziecko, które nie rozumie wiele.
To mówimy też o dzieciach, no głównie teraz mówiliśmy o dzieciach, ale jeśli pojawiają się takie problemy, no wiadomo, i ta skolioza u młodzieży, u dorosłych, czy istnieje jakaś szansa, żeby jeszcze to wszystko naprawić?
Skolioza powstaje u każdy typ, u każdego dziecka już wtedy, kiedy zaczyna stać i chodzić, bo to była tajemnica. Było wiele tajemnic. Wyliczę te tajemnice dotyczące skolioz. Po pierwsze, nikt nie wiedział, z jakiego powodu powstaje. Po drugie, nikt nie wiedział, kiedy się zaczyna. Po trzecie, nikt nie wiedział, dlaczego skrzywienie lędziowe jest w lewo, a piersiowe w prawo. Po czwarte, nikt nie wiedział, dlaczego skolioza ma garb po stronie prawej klatki piersiowej. Nikt nie wiedział, dlaczego w okresie akceleracji wzrostu, czyli przyspieszenia rośnięcia, skoliozy powiększają się gwałtownie. Nikt nie wiedział też, jaki jest system ćwiczeń, bo ćwiczenia zwykle poprzednie były szkodliwe i dla wytłumaczenia rodzicom, dlaczego jest pogorszenie po ćwiczeniach, to wymyślono takie określenie, które po angielsku brzmi the nature history of scoliosis, czyli naturalny przebieg skoliozy, czyli ona taka jest i taka ma być. Ale to wszystko nie jest tak, jak myślano. Przyczyny są oczywiste, są biomechaniczne. Należy więc kontrolować sposób stania. Dziecko, jeśli permanentnie, stale stoi na prawej nodze, to znaczy jest zagrożone skoliozą. A jeśli to jest osoba 15-letnia, to ma skoliozę. Jeśli jest 25-letnia, to ma skoliozę. A później ta skolioza się zamienia w skoliozę degeneracyjną, a ta daje bóle krzyża. A bóle krzyża to utrapienie wielu. Co czwartej kobiety, co ósmego mężczyzny na świecie. Tak mówi WHO.
Czyli wtedy stanąć na lewej nodze.
Powinno się stać tyle samo czasu na lewej, tyle samo na prawej, tyle samo na obu kończynach, jeśli dziecko jest zdrowe. Jeśli dziecko ma już skoliozę, powinno stać tylko na lewej nodze. Natomiast dorośli powinni stać w małym odwiedzeniu i w rotacji wewnętrznej. To jest osobne zagadnienie dotyczące bioder. Otóż przez nasze życie, z upływem lat, my tracimy ruchy. Im człowiek starszy, tym te ruchy w wielu stawach, w tym w biodrach, są mniejsze. Wśród tych ruchów, które tracimy, tracimy odwiedzenie i tracimy rotację wewnętrzną. Rotacja wewnętrzna jest potrzebna do chodzenia. Przy każdym kroku w fazie zakrocznej kończyny musi być ta kończyna w rotacji wewnętrznej i nagle się okazuje, że jej brak. To jest utrata wynikająca z lat życia, z pracy, z wysiłku, trudu. Jeżeli nie stracimy tego ruchu rotacji wewnętrznej, to wtedy artroza biodra nie nastąpi tak szybko, tak gwałtownie. A więc należy stać tak, jak stoją w karate. Tutaj będą znowu protesty, że mówię o tych ćwiczeniach dalekowschodnich, o taekwondo, karate, aikido. Już miałem dzisiaj telefon. Niech pan tych ideologii nie przenosi na polską ziemię. Nie, to są ćwiczenia, one są bardzo dobre. A już mówiłem wielokrotnie, że w czasie tych ćwiczeń można przecież mówić naszą modlitwę do Matki Bożej czy Ojcze Nasz, a nie przyjmować filozofii tej wschodniej. Tu chodzi o ćwiczenia. I stanie jak w karate, czyli w odwiedzeniu, w rotacji wewnętrznej, jest dobroczynne dla bioder i dla kręgosłupa. Ci ludzie, którzy mają bóle krzyża, jeśli tak stoją, to te bóle mogą natychmiast, dosłownie natychmiast zmaleć, zmniejszyć się lub nawet ustąpić. Bywa też, że stanie na lewej nodze, wtedy u osób, które stały na prawej, to stanie doprowadziło do skoliozy drugiej grupy, do skoliozy jak litera C w części lędźwiowej czy lędźwiowo-piersiowej, to stanie na lewej nodze już jest dobroczynne dla nich.
Niedokończone. Naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Karski, ortopeda, wspomaga go małżonka, pani doktor Jolanta Karska, okulistka. A my rozmawiamy na temat zespołu przekurczów i jego wpływie na stan zdrowia i sprawności kręgosłupa, bioder i kolan u dzieci, młodzieży i dorosłych.
Proszę Państwa, jeszcze chciałem dodać kilka słów na temat skolioz. Otóż skoliozy, czyli zniekształcenia kręgosłupa, te zniekształcenia polegające na wygięciu osi w lewo, w prawo, były tajemnicą dla wielu. I nadal są ludzie, którzy szukają różnorodnych czynników, w tym genetycznych, ale już nie ma wątpliwości, że ich nie znajdą, bo czynnikami prowadzącymi do skoliozy są czynniki biomechaniczne. Czyli mechaniczne, a jeśli w żywym organizmie, to mówimy biomechaniczne. I proszę Państwa, już mówiłem kilka słów na temat skolioz, te trzy grupy. Pierwsza związana jest ze staniem na prawej nodze i z chodzeniem. Druga grupa związana jest tylko ze staniem. A trzecia grupa jest związana tylko z chodzeniem. Ale chcę Państwu powiedzieć, i to jest praktyczna informacja dla Państwa dzieci, dla Państwa wnuków, że okazuje się, że ta tajemnicza deformacja, ta etiologia, czyli przyczyny poszukiwane przez setki, przez dziesiątki, setki lat, ona jest tak szalenie prosta, żeby nie było skoliozy u dziecka, to potrzebne są trzy czynniki, trzy lub cztery. Pierwsze, nie wolno, dziecko nie może stać tylko i wyłącznie na prawej nodze. Na lewej nie stoi tylko, zmienia. A więc jeśli Państwo spostrzeżecie, że dziecko ma nawyk stania na spoczni, na prawej nodze, że obciążenie idzie przez prawą kończynę, a lewe kolano jest w zgięciu, to proszę wierzyć mi, że wcześniej czy później będzie skolioza albo już jest skolioza. Czyli musicie Państwo kontrolować stanie. Stanie na lewej nodze jest ochroną przed skoliozą. I tutaj jest, jak łatwo zapamiętać to stanie na lewej nodze. Otóż każdy w Polsce zna obraz Pana Jezusa, Jezu, ufam Tobie. Pan Jezus na tym obrazie stoi na lewej nodze. To nie jest przypadkowe. To tak trzeba stać. Stanie na lewej nodze chroni przed skoliozą. Drugie. Trzeba siedzieć swobodnie. Do żadnego dziecka w Polsce nie wolno mówić siedź prosto. Siedzenie prosto to przecież pierwsza i trzecia grupa skoliozy. To jest droga do deformacji kręgosłupa. Cieszę się bardzo, że są już prace, szczególnie angielskie, które mówią o tym, iż siedzenie prosto jest szkodliwe, jest nieprawidłowe, jest niefizjologiczne. A więc dziecko powinno stać na lewej nodze. Jeśli Państwo widzicie, że na lewej lub na dwóch, to jest pewność, że nie stoi przeważnie na prawej. Drugie, powinno się jeść swobodnie, żeby kręgosłup nie stracił zdolności do fleksji, czyli do zgięcia. Trzecie, powinno spać w pozycji embrionalnej dużo i często. Wtedy kręgosłup, jeśli ma zdolność do zgięcia, to nie będzie miał tendencji do wygięcia w prawo i w lewo, czyli nie będzie skoliozy. I kolejne zalecenie, należy zachęcać do uprawiania sportu, każdej formy ruchu, ale jeszcze raz mówię, że najlepsze są ćwiczenia rozciągające, czyli tak zwane z angielskiego stretchingowe. W języku ortopedycznym nazywają się ćwiczeniami redresyjnymi, które mają przywrócić zakresy ruchów. I proszę zobaczyć, że te trzy czynniki, stanie na lewej nodze, spanie w pozycji embrionalnej, uprawianie sportu, siedzenie swobodne, chroni przed tą ciężką deformacją. I nie ma żadnej wątpliwości, że tak jest. I chcę Państwu powiedzieć, że kiedyś miałem pacjentkę z Pomorza, która przyjeżdżała do mnie z dzieckiem, które wykonywało wadliwe ćwiczenia, bowiem wzmacniające kręgosłup. Wada była duża, zaawansowana, trzeciego stopnia, garb olbrzymi, sztywność kręgosłupa wielka, bez żadnej fleksji. No i kiedyś mama przyjechała jeszcze z jedną córką i powiedziała, niech pan zbada i to dziecko, bowiem ja się boję, żeby nie miała skoliozy. No to pierwsze pytam tę dziewczynkę młodszą. Ta starsza miała około 13-14 lat, ta miała 10 lat. Pytam, pokaż mi dziecko, jak ty stoisz. A ona stanęła na spoczni na lewej nodze. Ja sobie pomyślałem, dobrze. Teraz pytam dalej, a jak ty dziecko śpisz? A wtedy mama mi przerywa, mówi tak, proszę pana, ona śpi stale źle. Ona śpi zwinięta w kłębek. Ja ją w nocy budzę 3 razy i pokazuję siostrę starszą, i mówię jej, nie garb się, zobacz, jaka siostra ma garb na plecach, a ty się garbisz, wyginasz kręgosłup do tyłu, będziesz miała skoliozę, będziesz miała garb. A ja wtedy powiedziałam matce, proszę panią, z powodu dzięki staniu na lewej nodze i dzięki temu spaniu w pozycji embrionalnej, ta pani córka, mimo że miała różnice ruchów bioder, które mogły prowadzić teoretycznie do skoliozy, ona nie miała skoliozy. A wtedy matka do mnie mówi tak, to niech pan zbada i mnie. No i rzeczywiście mama też miała skoliozę, ale skolioza była dużo, dużo mniejsza niż u tej starszej córki. A dlaczego? Bo się nigdy nie leczyła, nie robiła ćwiczeń, a córka starsza robiła ćwiczenia wzmacniające. One są tylko i wyłącznie szkodliwe. Musicie Państwo pytać wszystkich lekarzy, rehabilitantów, ortopedów, jakie to są ćwiczenia. Jeśli to są ćwiczenia rozciągające, stretchingowe, regresyjne, wydłużające, rozciągające, to są dobre. Jeśli są wzmacniające, to są szkodliwe. Wszystkie ćwiczenia na brzuchu, unoszenie tułowia, takie z podparciem jednej kończyny górnej, jednej dolnej, takie prostowanie nogi i ręki do przodu i do tyłu, to są skrajnie szkodliwe. Unoszenie na stole rehabilitacyjnym do poziomu, skrajnie szkodliwe. Nie ma gorszych ćwiczenia na piłce dużej, lekarskiej, unoszenia tułowia do góry, bardzo maksymalnie szkodliwe. Tych ćwiczeń nie wolno robić. Te ćwiczenia szkodzą. Są kraje, są lekarze, którzy wiedzą o tym i na wszelki wypadek mówią nie robić żadnych ćwiczeń, no bo nie wiedzą jakie dobre, a wiedzą, że tamte są złe. Ale Państwo już wiecie, że sport, że ruch, że przywrócenie, odzyskanie brakujących ruchów prawego biodra, usuwanie przykurczu odwiedzeniowego, czy też ubytku przywiedzenia, powiększenie tego ruchu, usuwanie przykurczu zgięciowego bioder prowadzi do zdrowia, prowadzi do symetrii ruchów, a więc symetrii funkcji przy każdym kroku i symetrii czasu stania na prawej i lewej nodze. I tutaj z wielką satysfakcją chcę powiedzieć, że uczeni węgierscy, którzy znają poglądy nasze lubelskie z internetu, napisali duże opracowania i użyli w swoich wywodach naukowych słowo mindig, bo ludzie pytają mnie, no dlaczego ta prawa? A po węgiersku mindig znaczy zawsze, jeśli ktoś ma skoliozę, to zawsze stoi na prawej nodze, nie zmienia nogi. Miałem ostatnio pacjenta, który kiedyś był u mnie, minęło 16 lat, urósł, ożenił się, urodziło się dziecko. Przyjechał do mnie z tym dziecięciem. Badam to dziecko, ale ja cały czas widzę, że on stoi na prawej nodze. Podczas tej wizyty tego małego dziecka pytam, proszę pana, jaka data urodzenia? Odszukałem historię choroby jego. Odszukałem wpis i pokazuję mu, niech pan czyta. A tam było 16 lat temu napisane, proszę więcej nie stać na prawej nodze. Minęło 16 lat, a on stał na prawej nodze. I u tego człowieka, który już teraz ma 32, z czasem rozwija się skolioza tak zwana degeneracyjna. Nie ma pierwotnej skoliozy degeneracyjnej u dorosłych. Jest, musi być pierwotnie skolioza typu C lub S z drugiej grupy etiopatogenetycznej, która z czasem, po latach prowadzi do degeneracji i do bólów krzyża. Tyle można powiedzieć o skoliozach, czyli można zapobiegać, ważny jest sposób stania, bo ten czynnik odgrywa olbrzymią rolę, ważna jest rola sportu, ważna jest rola pozycji w czasie siedzenia i spania, ważne są ćwiczenia rozciągające, które winny być powszechne w szkołach. Kiedyś w jednej ze szkół, do której chodziła moja wnuczka, w Lublinie, czekając na dziecko, widziałem ćwiczenia i byłem zachwycony, bo ta nauczycielka dzieciom na WF-ie robiła tylko ćwiczenia rozciągające. Przewroty, szpagaty, skłony rotacyjne, proste. Te ćwiczenia, które odzyskują ruchy ciała, kręgosłupa i kończyn dolnych również, bioder, miednicy.
Ja zapraszam również Państwa do naszych rozmów dokończonych z panem profesorem, doktorem habilitowanym nauk medycznych Tomaszem Karskim, ortopedą, ale również i małżonka, która jest okulistą, pani doktor Jolanta Karska, jest gotowa na jakiekolwiek też udzielanie porad, jak się pojawią jakieś pytania z tej dziedziny. Przypominam numery telefonów 56 655 2355 z Polski Północnej, 56 655 2356 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. I dla zagranicy 48 56 655 2333 oraz 48 56 655 2366 naszych słuchaczy w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Informujemy, że kierunkowy tutaj do naszego studia to 011 48 56. Bardzo prosimy, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Boże nas Gdańska.
Pozdrawiamy.
Ja mam takie pytanie odnośnie właśnie skolioz. Mam syna w wieku 15 lat i u niego stwierdzono taką chorobę Shiermana. To nie wiem, czy to pewnie to nie są szkoliozy, ale taką chorobą zdiagnozowaną. I właśnie takie dosyć duże ma to wygięcie kręgosłupa, tam około 60-55 stopni. I teraz mam pytanie, jeśli chodzi o ćwiczenia właśnie, bo tutaj dużo ćwiczeń, że tak powiem, zalecono mu do wykonywania. Część ćwiczeń jest właśnie takich wzmacniających i też na piłce. I teraz moje pytanie, czy tutaj w ogóle, jeśli chodzi o tą chorobę, czy tutaj ćwiczenia cokolwiek mogą pomóc? No i wtedy jakie to ewentualnie miały być ćwiczenia? I ewentualnie jakie są konsekwencje też, jeśli chodzi o przyszłość, co do, nie wiem, bólów kręgosłupa, czy to jest tylko kosmetyczna sprawa, czy to też może mieć jakieś konsekwencje takie zdrowotne może bardziej. To może na tyle i przechodzę na odbiór.
Tak,
dziękujemy.
Odpowiadam pani z Gdańska w sprawie syna. 15 lat z chorobą Shiermana. Choroba Shiermana dotyczy chłopców. Polega na kifotycznym wygięciu kręgosłupa. Również tam obserwuje się radiologicznie pewne zmiany trzonów, kręgów. I chcę powiedzieć, że na przestrzeni lat były różne koncepcje nasze, mojej kliniki, leczenia tej deformacji. Stosowania gorsetu. Był taki okres, kiedy ja byłem młodym asystentem, że nawet zakładano gorsety gipsowe. A to były odległe lata. Ale chcę powiedzieć, że w późniejszych latach okazało się, że tutaj ćwiczenia również regresyjne. Pani wspomniała o ćwiczeniach na piłce. My używamy nie piłkę, tylko taki wałek rehabilitacyjny, że systematyczne ćwiczenia regresyjne, czyli dziecko leży na plecach, wałek jest niewysoki, rehabilitacyjny, około 20-22 cm i dziecko na tym wałku wykonuje systematycznie, kilka razy dziennie, po 5-10 minut, takie ćwiczenia toczenia, czyli regresji, czyli pokonywania przy kurczu kifotycznego kręgosłupa. Jeśli nie ma zmian kostnych utrwalonych, dużych, a więc dziecko młodsze, to efekty są wcześniejsze i są zadowalające. Natomiast u dzieci starszych mogą być one trochę małe, ale mimo to należy próbować robić te ćwiczenia przez lata całe. W tym wypadku również ćwiczenia te wyprostne, napinania prostowników grzbietów mają swój sens, czyli ćwiczenia napinania mięśni, czyli wzmocnienia tej grupy prostowników nie są przekreślone totalnie i kompletnie. Nie, one są w niektórych jednostkach chorobowych jak najbardziej uzasadnione i są one zupełnie dobre i potrzebne. Stosowanie gorsetu w moim materiale nie sprawdziło się, czyli ćwiczenia rehabilitacyjne są uzasadnione, są skuteczne, ale leczenie musi być wieloletnie. Korzystne też jest w sytuacji pleców okrągłych, dorsum rotundum, tutaj choroby Shiermana, leżenie na brzuchu ze zgiętymi kolanami, bowiem nie tylko jest deformacja kifotyczna kręgosłupa piersiowego, ale jest również, bywa również pogłębiona lordoza lędziowa, a co najważniejsze, bywa również wadliwe ustawienie miednicy z przykurczem zginaczy bioder, czyli przodopochylenie miednicy, z angielskiego taki anterior tilt w języku angielskim. I to można pokonać przez, powiadam znowu, wieloletnie, po kilka razy, po kilkanaście minut dziennie. To jest proces w ortopedii leczniczy, trwa lata całe. leżenie na brzuchu, może się podeprzeć na łokciach, żeby sobie czytać tam lekcje, czy uczyć się słówek, języków, czy oglądać telewizję nawet, a kolana niech będą zgięte, bo wtedy się napina, nie zawsze, ale często ze zgiętym kolanem, bowiem się wtedy napina mięsień prosty uda, musculus rectus, który jest mięśniem dwustawowym, i on w tej sytuacji tylko ulega łatwiejszej i większej redresji, czyli korekcji długości. Czyli jednym słowem, ćwiczenia są korzystne. No i wszelkie sporty. A tutaj znowu wracam do karate, taekwondo, aikido. Tam jest masę ćwiczeń właśnie takich, które usuwają te przykurcze. Czyli jeszcze raz mówię, że przyczyną choroby Scheuermana i innych deformacji nie są pierwotne osłabienia mięśni, tylko przyczyną pierwotną są różnorodne przykurcze tej przeciwległej strony. Tyle można powiedzieć na temat choroby Scheuermana. A co daje ona w przyszłości? No jedno słowo tylko, bóle. Bóle pleców, bóle kręgosłupa szyjnego, czyli dziecko 15-letnie powinno ćwiczyć, żeby chronić się przed bólami, kiedy będzie miał 45 lat i 55 lat i 60 lat. Ćwiczenia są potrzebne zawsze. Przywracające ruchomość. Tutaj kyfoza piersiowa, odzyskiwanie dobrej, czy lepszej, pełniejszej ruchomości odcinka piersiowego, ale również i lędźwiowo-miednicznego.
Bardzo dziękuję. Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tomek z Redutów. Ja mam takie pytanko, teraz rozgorzała taka dyskusja, szczególnie na forach i gdzieś prywatnie bardziej, na temat szczepień ochronnych dzieci, szczególnie obowiązkowych. I chodzi mi właśnie, były jakieś niemieckie badania, które wskazują na to, że szczepienia mogą wpływać z powodów zaburzeń neurologicznych na te właśnie, na same stanie, które powoduje skoliozę. Czy pan doktor może coś na ten temat powiedzieć? Chodzi dokładnie o te obowiązkowe szczepienia dla dzieci.
Dziękujemy tak. I pozdrawiamy pana Tomka.
Tak, odpowiadam. Przyczyna skolioz tak zwanych idiopatycznych jest biomechaniczna, ale to jest aż 80-85% wszystkich skolioz. Zostaje 15-20% skolioz innych. Szczepienia przeciw chorobom zakaźnym nie wpływają niekorzystnie na narząd ruchu i nie są przyczyną skoliozy. Ale chcę Państwu powiedzieć, że w moim ponad 50-letnim okresie pracy lekarskiej, ortopedii, widziałem co najmniej dwukrotnie sytuację, kiedy po szczepieniach przeciw polio dzieci miały porażenia. Czyli dwukrotnie, na 50 lat to wypada raz na 25 lat, ale dwóch pacjentów pamiętam. Dwóch pacjentów, kiedy po szczepieniach przeciw polio. Widocznie ta szczepionka była toksyczna, niebezpieczna. Czyli odpowiedź dla pana brzmi, szczepienia nie powodują skoliozy.
Dziękuję. Bardzo prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Jak ma pan na imię?
Doktor. Jeremiasz z Warszawy. Pytanie mam do pani doktor, okulisty. Chodzi mi o to, coraz częściej ludzie dostają tak zwanej zaćmy. Nawet już ludzie stosunkowo jeszcze młodzi. Mówiło się kiedyś, że jest to domena ludzi po 70. Tymczasem mnie akurat ta przypadłość dopadła przed 60. Coraz gorsze widzenie i tak dalej. Okres oczekiwania jest na usunięcie tej zaćmy półtora roczny. Mówi się bardzo szumnie, że to jest operacja. Jeżeli chcesz prywatnie, proszę bardzo, możesz usunąć kosztuje kilka tysięcy. Jeżeli nie masz, to niestety, ale musisz czekać. No może nie oślepniesz przez półtora roku, jak masz taką, że ciężko jest ci rozpoznawać ludzi na ulicy, ale jednak jest to bardzo długi czas oczekiwania. Ja mam takie pytanie, czy rzeczywiście jest to aż operacja, ponieważ jedni mówią, że jest to zabieg kosmetyczny, że cały zabieg trwa około 15 do 20 minut, natomiast lekarze, ci, którzy no, chcą robić to w sposób prywatny, poza funduszem, robią z tego wielki zabieg, wielką operację, anestezjolog i tak dalej. Ponoć do operacji tej nie usypia się pacjenta. Czyli tak się zastanawiam, ja jako laik, dlaczego potrzebny anestezjolog i do czego? Mi się kojarzy obecność anestezjologa z koniecznością uspania pacjenta. Poza tym nie wiem, czy pani doktor nie jest może zorientowana, jak refunduje zabieg zdjęcia zaćmy Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia. Czy jest usprawiedliwione branie w prywatnych klinikach, gabinetach 4 i ponad 4 tysięcy. Dziękuję bardzo, ja będę może słuchał w radiu.
Dziękujemy, panie Jeremiaszu, pozdrawiamy. Pani doktor Jolanta Karska.
Dziękuję bardzo za pytanie, więc jeżeli chodzi o zaćmę, proszę pana, tak, wiek rzeczywiście, wiek obniżył się i pacjenci, no nawet jeszcze młodsi od pana w wieku 50-40 lat też są, też mają zaćmę i też muszą być operowani. Dlaczego? Dlatego, że zaćmę powoduje nie tylko, znaczy nie ma wpływu na powstawanie zaćmy tylko wiek, ale jeszcze inne czynniki, ogólny stan zdrowia pacjenta. Często pacjenci właśnie po sterydoterapii wcześniej mają zaćmę, pacjenci z cukrzycą, u nich wcześniej występuje zaćma, pacjenci narażeni na promieniowanie słoneczne, pracujące na wolnym, świeżym powietrzu, bez okularów ochronnych, wcześniej mają zaćmę. Wiadomo, że czynniki środowiskowe, prawda, mamy bardziej zatrute powietrze i ta warstwa ozonowa jest, no dziury ozonowe, więc to promieniowane nieszkodliwe dociera większej ilości do oczu i to też powoduje powstawanie zaćmy. Więc dlatego też obniżył się wiek. Poza tym sama technika operacji zaćmy wygląda inaczej jak przed wielu laty. Kiedyś czekało się, że aż ta zaćma zupełnie dojrzeje i taką zaćmę dojrzałą operowano się, bo metoda operowania była wewnątrz soczewkowa, czyli usuwało się całą soczewkę, wszczepiało się, w zasadzie nie wszczepiało się początkowo soczewki, tylko były to okulary plus 10, prawda? One miały zastąpić tą soczewkę. No teraz obecnie są wszczepiane soczewki. Pierwotnie były to soczewki przedniokomorowe, czyli wszczepiane przed tęczówką. Obecnie są wewnątrzkomorowe, wszczepiane za tęczówką. I własna soczewka jest zostawiana. Nie jest to tak, że usuwana jest w całości. Zostawiana jest soczewka, torebka soczewki, natomiast masy zaćmowe są rozbijane ultradźwiękami, są one zasysane i w to miejsce, czyli we własną torebkę soczewki jest wszczepiana soczewka sztuczna. Także, tak jak mówię, ta technika się zmieniła, wobec tego ta zaćma nie może być aż tak dojrzała, ona powinna być jeszcze w miarę miękka, żeby łatwiej można było ją rozbić ultradźwiękami. Dlaczego? Czy to jest zabieg 15-20 minut? Tak, zgadza się. Ten zabieg, operacja. No, operacja, zabieg. 15-20 minut. Jeżeli jest to, przebiega bez powikłań, rzeczywiście trwa to 15-20 minut i rzeczywiście jest to operacja wykonywana w znieczuleniu miejscowym, ale są wskazania, że wykonujemy ją również w znieczuleniu ogólnym ze względów zdrowotnych pacjenta, prawda? Bo wiadomo, że to są pacjenci różni, pacjenci, którzy na przykład mogą kasłać w czasie zabiegu, a nie powinni, prawda? Mogą na przykład się zrywać, bo są na przykład zerwicowani, czy mają jakąś chorobę psychiczną, a też im trzeba pomóc i operować. W związku z tym również te operacje odbywają się w znieczuleniu ogólnym. I wtedy anestezjolog jest potrzebny. No zawsze jest bezpiecznie, jak jest anestezjolog i mógłby być nawet i tych znieczuleniach miejscowych, dlatego że znieczulenie miejscowe polega na tym, albo jest to znieczulenie miejscowe, kroplowe, albo podaje się iniekcję pozaogałkową i w ten sposób odbywa się znieczulenie, że pacjent podczas zabiegu nie wykonuje ruchów gałki ocznej, ani nie zamyka, nie otwiera powieki, także nie przeszkadza to wykonywaniu operatorowi tej operacji. Jeżeli chodzi o fundusz zdrowia, no fundusz refunduje te zabiegi. Dlaczego takie drogie, jeżeli się wykonuje, jeżeli pacjent godzi się na wykonanie, chce zoperować się wcześniej, bo nie chce czekać. Koszty soczewki są takie duże. No soczewki, to jest koszt soczewki. No nie wiem jak inaczej jeszcze, prawda, jak praca lekarzy jest oceniana. To akurat ja pracuję w Państwowej Służbie Zdrowia i wszystko, co wykonuję, wykonujemy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Ale to zależy od rodzaju, ponieważ są różne soczewki. Są soczewki akomodacyjne, takie, które po wszczepieniu których można nie używać okularów, prawda, i zastępują i dodali do bliży, ma pacjent widzieć w miarę dobrze, ale najczęściej są wszczepiane soczewki takie, które, no pytamy pacjenta wtedy, jak on chce, czy powiedzmy jest wysoka krótkowzroczność. Jeżeli chce zostać w okularach nadal, bo tak się przyzwyczaił i tak chce, więc jest, ma wszczepiane taką soczewkę, żeby w tych okularach zmniejsza mu się moc, żeby w tych okularach pozostał. Jeżeli pacjent chce redukować sobie wadę, obliczamy moc soczewki tak, żeby on dodali, chodził bez, chodząc, korzystając, patrząc do dali, oglądając telewizję, chodząc po ulicy, to wszystko, co, prawda, jest wzrok używany do patrzenia w dal, żeby był bez korekcji okularowej, natomiast do czytania zawsze trzeba mu dobrać okulary. Takie okulary do czytania po okresie 3 miesięcy po operacji można już dobrać i pacjent wtedy widzi dobrze z daleka i z bliska. Także tyle, ile mogłabym powiedzieć na ten temat. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Bardzo prosimy. Halo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janina z Poznania.
Pozdrawiamy.
Ja mam właściwie dwie sprawy. I do pani doktor, i pan do pana profesora też. Ale chodzi, w tej chwili to nie jest ta ortopedyczna sprawa. O stopy mnie chodzi. Mam ze stopami problem. Mam wrażenie ciągle, że mam do kostek skarpetki gumowe, taką ucisk taki. I one mnie nabrzmiewają, nie zawsze, ale od czasu do czasu ja troszkę więcej idę. I no miałam zabiegi, to znaczy zabiegi wirówki i tak dalej, nic, właściwie lekarz mnie nic nie pomógł, że tak powiem. To jest, jeżeli chodzi o tą sprawę ortopedyczną. A mam już 83 lata.
Odpowiadam pani w sprawie stóp. Otóż mogą być zaburzenia krążeniowe i lekarze, którzy stosowali masaże wirowe, słusznie czynili, dlatego że masaż wirowy może pobudzać krążenie, może pobudzać przepływ krwi w układzie żylnym i wtedy te dolegliwości mogą maleć. Ale z punktu widzenia ortopedii i naszych spostrzeżeń, proszę panią, istnieje jeszcze zjawisko, które może mieć związek u pani, mianowicie znowu, tak jak te przykurcze i utrata ruchów, tutaj również w stopach u każdego człowieka z upływem lat następuje utrata zgięcia podeszłowego palców. Nie chodzi o staw skokowo-goleniowy, to jest zgięcie stopy do góry w dół. Nie o staw skokowo-piętowy, ruch supinacji, pronacji, czyli tego odwracania, nawracania, ale ruch palców podeszwowy, bo dziecko ma zgięcie palców do 80, niektóre dzieci 90 stopni. W wieku 15-20 lat ten ruch jest już tylko 40-50-60. Później ten ruch wynosi 20-30 stopni, a są sytuacje w późniejszych latach naszego życia, że ten ruch wynosi 5-10 lub 0 stopni, A to już daje bóle, dlatego że podczas chodzenia przy propulsji, tak się nazywa faza odbicia stopy od podłoża, potrzebna jest praca mięśni, praca palców. Odbicie następuje z palucha. Paluch jest najważniejszy, pozostałe palce też. I tu się okazuje, że zakres zgięcia podeszwowego jest mały. Tutaj on nie jest potrzebny dla zakresu ruchu jako takiego, tylko dla siły i pracy zginaczy, długich palucha i palców. A więc wracam do ortopedii w obrębie stopy. Należy sprawdzić, jaki jest zakres zgięcia palców w stopie ustawionej pod kątem prostym do goleni, nie w ustawieniu zgięciu podeszwowym, wtedy się nie wybada. Czyli stopa pod kątem prostym 90 stopni do goleni i wtedy spróbować, ile się zginają paluch i palce. Jeśli się zginają 30 stopni czy 30 i więcej u pani, to jest dobrze. Ale jeśli się zginają mniej, 5-10 stopni lub w ogóle się nie zginają, to znaczy ten fakt, to zjawisko ubytku ruchów, czyli też przykurcz prostowników, czyli przykurcz wyprostny palców i jest przyczyną dolegliwości. Czy akurat to są bóle takie, czy odczucia skarpetkowe, trudno mi powiedzieć, ale na wszelki wypadek należy po kąpieli lepiej, ale i bez kąpieli w pozycji leżącej lub siedzącej w fotelu, ale wtedy noga musi być na krześle przed sobą, czyli nie może być opuszczona w dół. Tak nigdy nie wolno na przykład dłużej przebywać, a nie oglądać telewizji. Jeśli się ogląda telewizję, to kończyna ma być na krześle przed człowiekiem. Ma być wyżej, żeby krążenie było zawsze korzystne. I wtedy spróbować sprawdzić zakres ruchu palców, odzyskać ten ruch przez ćwiczenia czynne, a jeśli to jest trudne, to odzyskać ten ruch przez ćwiczenia bierne, czyli poprosić kogoś z rodziny, żeby w stawach podstawowych, czyli śródstopnopalcowych, odzyskać zakres zgięcia podeszwowego, czyli zgięcia palucha i palców w dół. Myśmy to w Lublinie przed wielu, wielu laty opisali jako test palcowy. On był umieszczony w podręcznikach ortopedii, ale profesor Piątkowski, mój nauczyciel, który ten test palcowy tam umieścił, no już go nie ma wśród nas od dziesiątków lat i tego rozdziału o tym teście palcowym i potrzebie ćwiczeń zgięcia podeszwowego palców już w podręcznikach ortopedii nie ma. To jest bardzo ważne zagadnienie. To jest ważne dla sprawności stopy. Mówię to do pani, ale to kieruję te słowa do wszystkich w Polsce, szczególnie kobiet, bo one są bardziej narażone na utratę tego ruchu, do mężczyzn również, ale do kobiet szczególnie. Należy sprawdzić zakres zgięcia podeszwowego palucha i palców. Ma być 20-30 stopni w wieku już w latach późniejszych, a u młodzieży nawet 60 i więcej stopni. Duży zakres zgięcia jest gwarancją dobrego chodzenia. Wtedy nie ma odcisków na palcach, nie ma modzeli pod głowami kości śródstopia i człowiek chodzi dobrze. Bywały sytuacje, że nagle przy wyjeździe gdzieś tam do innego miasta, załatwiania spraw, ktoś z mojego otoczenia mówił, już koniec, nie mogę chodzić. No to siadaliśmy na ławce, no tak było raz w Warszawie. I ja rozćwiczyłem biernie te palce i ta osoba, która ze mną była, mówi, już mogę iść. A więc zakres znowu, powiadam dzisiaj, czynność, funkcja jest niezwykle ważna. Nie tylko anatomia, kształt, ale funkcja. Na pierwszym miejscu funkcja, zakres zgięcia palców. Odzyskać ten ruch, wtedy stopa na pewno będzie lepsza. Nawet jeśli ona ma zaburzenia krążeniowe i one są przyczyną tych pani dolegliwości, to odzyskanie ruchu palców będzie wielkim pożytkiem dla funkcji stopy. Ile ja można chyba powiedzieć?
W ogóle albo z przyzwyczajenia, albo takie lekko, nie mam prostych palców u nóg, tylko te lekko przygięte już od bardzo, bardzo dawna, od młodości. Być może, że od małych bucików takich, którzy się nosiło. W każdym razie nie wiem, czy to jest, bo one się zginają, tylko w tej chwili, czy jeszcze jest jakieś inne, czy to trzeba, powiedzmy, tak jak pan doktor w tej chwili, pan profesor mówi, wystarczy, jak ja będę sama to robiła, czy ktoś mnie domagał, czy trzeba jednak do specjalisty?
Nie, trzeba znaleźć kogoś z rodziny, kto będzie wykonywał te ruchy. Ja już zrozumiałem teraz pani deformację. Pani ma ustawienie zgięciowe palców w stawach międzypaliczkowych, a w stawach stawy podstawowe to są stawy pomiędzy kośćmi śródstopia i podstawowymi paliczkami palców stopy. W tych, jeśli tamte są w zgięciu, to tu są na pewno w przeproście, czyli w przykurczach przeprostnych, czyli jest to dokładnie, co ja mówię. Trzeba odzyskać ruch w pierwszych stawach, tych pomiędzy kośćmi śródstopia i palców. Odzyskać ruch zgięcia. Z całą pewnością, jeśli pani nosiła wąskie buty, to stopy są zdeformowane i one mogą dawać te dolegliwości również. Odzyskanie ruchu w stawach podstawowych palców, czyli w stawach śródstopno-palcowych, jest warunkiem dobrej funkcji. Ktoś musi pomagać, bo skoro trudno będzie pani sięgnąć do stopy, trudno będzie wykonać i potrzebna pewna siła, no taka umiejętna i ostrożna, ale jednak z pewnym naciskiem całą dłonią trzeba podeprzeć głowy kości śródstopia, a równocześnie palce zginać w stawach podstawowych, tych pierwszych. One są na pewno w przeproście.
Więc w każdym razie, bo mnie ortopeda stwierdził, że to jest od kręgosłupa.
Od kręgosłupa bóle są, proszę panią, po tylnej stronie uda, po tylnej stronie łydki, w obrębie pośladka, bo bóle od korzeni nerwowych, bóle krzyża, one mają różne nazwy, rwa kulszowa i zespół korzeniowy, masę nazw. One dają bóle od tyłu. Jeśli pani ma bóle stóp i grzbietu i przodostopia, to jest przyczyna stopy. Ale niewykluczone są i bóle dodatkowe, inne. Także źródło bólów może być różne. My mówiliśmy o odzyskaniu ruchu palców dla lepszej funkcji samej stopy. Kręgosłup, no trzeba zbadać.
No ja serdecznie mógł zapłać, a jeżeli mogę jeszcze panią o oczy zapytać. Miałam robioną właśnie zwiętą zaćmę, ale jest jaskra. Czy jaskrę się w moim wieku jeszcze się operuje?
Jaskra, jeżeli chodzi o jaskrę, no o pani wiek i o jaskrę. To zależy, jaki rodzaj mamy jaskry. Musi być pani zbadana. Jeżeli była propozycja przez lekarza prowadzącego, no to trzeba się operować, ale to trudno mi powiedzieć, no bo to nie wyklucza operacja zaćmy i operacja jaskry. Może być operacja zaćmy i jaskry jednocześnie, mogą być one osobno. No jeżeli jest taka konieczność i jest to jaskra postępująca i niszczy nerw wzrokowy i było takie wskazanie i mimo farmakoterapii ciśnienie jest wysokie i wszystkie parametry, te, które no myślę, że jest pani badana dokładnie, więc pole widzenia, tomografia komputerowa, ocena nerwu wzrokowego, kąta przesączania, te wszystkie rzeczy sprawdzane. I jeżeli coś się dzieje nie tak i to ciśnienie jest wysokie, ewentualnie też jest rodzaj jaskry z niskim ciśnieniem, prawda, albo postać nadciśnienia ocznego, no nie wiem, trudno mi powiedzieć, co ma pani zdiagnozowane, prawda, jaka jest diagnoza ostateczna. Ale
w klinice jestem tej jaskrowej.
Czy to jest jaskra zamkniętego kąta, czy otwartego kąta? Jeżeli jest taka propozycja i jeżeli zawęża się pole widzenia, jeżeli spada ostrość wzroku i stwierdzono, no, była propozycja, że jest to konieczny zabieg, to trzeba się poddać, bo można stracić widzenie. Nerw wzrokowy, prawda, jeżeli jest zniszczony ilość włókien nerwowych, to już nieodwracalnie, także no, tyle mogę pani poradzić. Jeżeli była propozycja, trzeba się operować.
Serdeczne Bóg zapłać pani doktor i panu profesorowi i państwu. Niech Bóg błogosławi.
Dziękujemy również pani Janino za ten telefon. zaprosimy. Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janina z Lubuskiego. Ja mam taką sprawę. Ja jestem 2 tygodnie, do pani doktor bym miała pytanie, jeżeli by można.
Proszę bardzo.
Ja jestem, mam już wiek taki 63 lata i jestem 13 dni po zabiegu zaćmy i mam tak bardzo wysoką wadę krótkowzroczności. Brałam do tej pory kropelki takie na naciśnienie, to brałam Betaman i Luxfen. I teraz jestem po zabiegu 13 dzień i pierwsze dni to miałam tak widzenie takie za mgłą i teraz coraz słabiej, tak jakoś coraz ciemniej widzę, czy to jest, boję się, czy to, i, aha, i w lewym rogu mam takie troszeczkę przebłyski jakby jasne i takie jakby takie z lewej strony widzę takie jakby rzęsy. Czy to jest coś z środkówką nie tak? A mam bardzo wysoką wadę krótkowzroczności, bardzo słabe pole widzenia miałam. I teraz, a dopiero, aha, i jeszcze miałam chorą, miałam na tak zwaną tą rogówkę, to się tak nazywa, nacinaną tą rogówkę miałam 23 lata temu. I teraz po tym zabiegu pan lekarz mi założył jeden szew i teraz się boję, czy to grozi mi odklejeniem siatkówki, czy coś, z dnia na dzień bardzo się denerwuję. A proszę, dopiero mam jechać za miesiąc 29 na ściągnięcie szwa.
Proszę się nie rozłączać. Zapytam panią jeszcze, czy pani mówi kilkanaście dni, czy były już dwie pierwsze kontrole?
Więc tak, byłam na jednej kontroli, byłam, to było po 6 dniach, więc to pani doktor, bo kto inny robił, a inny jest tam, jak byłam na kontroli, więc pani doktor mówi, że tak, że siatkówka jest ułożona dobrze, ale jest bardzo naciągnięta.
Bardzo cienka.
Tak, i pytała mnie o to, czy mi się coś robi. No więc wtedy to jeszcze to było tak, że nic mi się nie robiło. Dopiero na 7 dzień, jak przyjechałam do domu, to właśnie z lewej strony. A wiem, że ostatnio jak byłam na kontroli, to pani doktor okulistka, jak jestem tam pod stałą kontrolą w innym jeszcze miejscu, to mi napisała, że właśnie mam jaskrę kąta otwartego chyba z lewego. A mam jedno oko tylko też. I to oko miałam operowane i żyję w takim okropnym stresie i nie wiem, czy wcześniej trzeba tam pojechać, bo mieszkam dalej, a operowana byłam bardzo daleko i nie wiem, czy to powinnam się dalej.
A proszę mi powiedzieć, czy to oko boli panią?
To znaczy oko mnie nie boli, ale jak nieraz w nocy śpię, to taki jakby lekki ból, prawda, mam i biorę leki, ja bym powiedziała jakie, bo biorę Luxfen, dalej mi pani doktor kazała brać Luxfen i Betaman 01, a teraz tu dostałam Hylo, ale chyba to taki
to
na nawilżenie,
tak,
i tutaj biorę ten drugi. Zaraz już grzecznie proszę, bo ja już nie mogę sobie nic przeczytać. Ten drugi to jest, to się nazywa lek Lotemax.
Przeciwzapalny.
I tuku. Jeszcze tutaj mam tak zwany Vigamox. I pani doktor mówiła, że jak ten antybiotyk wybiorę, to nie brać, a te brać dalej, aż do końca przyjadę i brać też tamte na to ciśnienie, tak? I teraz się boję i mam takie...
Oprócz tych błysków, czy pani widzi jakąś zasłonę ciemną z której strony?
Zasłony ciemnej chyba nie widzę.
Tak jak taka firana kotara od góry, od dołu, od skroni.
Od lewej strony to mówię, że widzę takie jakby rzęski, takie przeplatane, czy takie wąziutkie czarne paseczki, wąziutkie, a w środku to tak jakby firanka była, czy coś takiego, ale raz kiedyś tak środkiem widzę taki jeden pion jasny, taki raz kiedyś, to nie jest często, bo jak w nocy leżę i tego i rano wstanę, to nie widzę, dopiero ja tak leciutko się podniosę i tak troszkę pochodzę, a staram się bardzo mało chodzić, nie, żeby to się ułożyło.
Nie schylała się pani, nie dźwigała pani,
nie
przesuwała pani mebli?
Nie, właśnie boję się.
Kaszlu nie było w tym czasie, kaszlu silnego?
Oj, raz kichnęłam sobie tak i to było chyba na 5. dzień po zabiegu.
Ale po tym incydencie nic się nie działo?
Nie. staram się właśnie, staram się nie wysilać ani kaszlem, ani katarem, ani nic. No dzięki Bogu nie mam katoru. Jak mi się chce cichnąć, to rozcieram ten nos, żeby po prostu nie doprowadzać do tego, bo się boję. Bo mówiła pani doktor, no siatkówka jest bardzo, bardzo taka cienka i bardzo naciągnięta.
Bo wysokiej krótkowzroczności rzeczywiście gałka oczna jest wydłużona w osi przedniotylnej i siatkówka jest bardzo cienka. I w zasadzie, jeżeli towarzyszy krótkowzroczności jaskra i postępująca zaćma, którą trzeba usunąć, to już w momencie, kiedy diagnozujemy, to już nazywa się zaćma powikłana, wikłająca. Dlaczego? Dlaczego wikłająca? Bo towarzyszą jej te dwie choroby. Czyli nie znaczy to, że już się, prawda, coś się stało i powikłania, prawda, było, że spodziewamy się powikłań. Mogą one być, jeżeli występują te dwie, prawda, te dwie choroby, czyli jaskra, no i chorobą nie, tak, i ta wada wzroku wysoka. Błyski są oczywiście niepokojącą rzeczą. Wobec tego trzeba wcześniej zgłosić się do okulisty, nie czekać, aż będzie miesiąc, tym bardziej, że widzenie pani słabnie. I nie wiem, jak pani to nazywa, pani mówi, że rzęsy, ale rzeczywiście, że to jest ciemne i nie przesuwa się, no trzeba będzie się zgłosić do lekarza wcześniej, żeby nie było za późno. Być może, może być to oznaką, że coś się siatkówką dzieje. Że coś dzieje się siatkówką, tak. Także
początkowo widziałam, tak jak...
Rogówkę, pani mówiła, tam pani miała chyba keratotomię radialną. Rogówki, radialną, tak? Mm-hmm. Tak, likwidowana była część wady, prawda?
Tak, tym 23, zabiegiem. Tak. 23 lata
tutaj akurat to nie ma wpływu, prawda? To ma wpływ tylko na tą rogówkę, że ona jest cieńsza. To przy jakimś urazie mogło by się coś stać. Natomiast tutaj przy tego typie operacji z tą rogówką nic się nie powinno dziać. Natomiast
ale
rzeczywiście
pan doktor,
siatkówka...
że wejdę słowo, czymś zabezpieczył mnie jednym szwem i nie wiem, czy tam zabezpieczył.
Nie, proszę się nie martwić. Niektórzy operatorzy, tak, oni zabezpieczają, jeden szew zakładają, ale to jest tylko kwestia uszczelnienia rany. Nie trzeba się martwić, że ten szew jeden jest. To jest bardzo dobrze, bo wrota, prawda, wchodzi się narzędziem, prawda, do wnętrza gałki ocznej i niektórzy operatorowie zabezpieczają się, żeby była tak szczelna rana, ona się sama powinna zamknąć, ale tutaj w pani przypadku woleli założyć szew, to jest nic się tam na pewno nie działo. To jest dla bezpieczeństwa, żeby bakterie nie wniknęły. Uszczelnienie jeszcze rany. Także ten szew jest do zdjęcia, tu się nic nie dzieje. Tym szwem proszę się zupełnie nie przejmować.
Czyli mimo, że ten szew jest, to powinnam wcześniej zgłosić się do tego.
Tak, jeżeli pani widzi błyski, tak. Taki, tak, i to tak, bo nie wiem, czy to zasłona.
Z lewej strony właśnie.
Tak. Jednak nie czekajmy.
To będzie jakaś szansa, że to czymś...
Myślę, że jak pani powie, że coś się dzieje, to zostanie pani wcześniej przyjęta. Przynajmniej u nas tak jest. Jeżeli pacjent przyjeżdża wcześniej, że coś się dzieje, zawsze jest oglądany, tym bardziej, że pani jest po zabiegu i z tą jaskrą, także...
Także to nie ma co czekać.
Jednooczna, i pacjent jednooczny, tak jak pani mówi.
Jedno oko mam, bo na prawe oko właśnie też miałam bardzo silną wadę krótkowzroczności i miałam też usuwaną soczewkę, ale tam był bez soczewki, bo ja to sobie zrobiłam jeszcze jak w Legnicy był pan tam.
Trzeba się
zgłosić. I tu jest bezsoczewkowy, to nie widzę w ogóle na to oko.
Nie czekamy, trzeba się zgłosić.
Trzeba się zgłosić, to nie wiem, czy to jeszcze będzie jakaś szansa przyklejenia, czy coś.
Proszę się nie martwić, proszę się zgłosić tylko do obejrzenia. Ja nie mówię, że tam się coś stało.
Jednak
będzie pani spokojna i naprawdę trzeba się zgłosić.
I tak. Te kropelki dalej brać, nie zaszkodzi.
Kropelki, krople oczywiście, koniecznie. Bo pierwszy, jeden to jest, prawda, przeciwjaskrowy, a drugi to, no to wiadomo, leczy, że to jest, lek, antybiotyk, Wigamox jest antybiotykiem, trzeba brać.
Tak. Bardzo dziękuję.
Proszę
bardzo. Dziękuję za grzeczność. Dobrej nocy z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy panią. Bardzo prosimy, halo.
Szczę- Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Liza, dzwonię z Warszawy. Mam pytanie do pana profesora. Mam 2-letnią wnuczkę, która ma kręgosłup bardzo wygięty do przodu, panie profesorze. Z tyłu, gdy dziecko stoi, jest wklęsłość w okolicach talii. Po prostu troszkę się martwimy. Czy mamy się o co martwić?
Tak, rzeczywiście, jeśli dobrze rozumiem, to dziecko podczas stania ma brzuszek wypięty do przodu, a jest pogłębiona lordoza lędźwiowa. Jest to duża patologia. To musi być wyleczone. A jeśli nie będzie wyleczone, to oprócz tej wady kosmetycznej, którą widać, którą pani widzi i którą no, rodzice zauważają, dziadkowie zauważają, to ona później daje duże bóle krzyża. Bóle krzyża mają właśnie ci ludzie później, całe lata, całe życie. A więc musi to być wyleczone. Ja teraz chcę powiedzieć, pani mi nie musi odpowiadać, tylko ja tak generalnie powiem dla wszystkich, również w Polsce, że te wadliwe ustawienia miednicy, które się nazywają w języku ortopedycznym po polsku przodopochylenie miednicy, czyli przykurcz w przodopochyleniu, one są z dwóch powodów najczęściej. Bywa, że jest dziedziczone po rodzicach, ale dużo częściej jest wtedy, kiedy są pewne nieprawidłowości ciąży i porodu i jest pewna dysfunkcja neuromięśniowa i mięsień prosty ud obustronnie, który jest mięśniem dwustawowym, przyczepia się do guzowatości piszczeli i u góry do kolca biodrowego przedniego dolnego jest jedną z czterech części mięśnia czworogłowego musculus quadriceps, to ten mięsień prosty uda skrócony powoduje przodopochylenie miednicy. Inne mięśnie również biorą udział, ale on jest najważniejszy. Może pani zrobić taki test badawczy, że dziecko klęknie, ja to pokazywałam w wykładzie w telewizji Trwam, dziecko klęczy, pani patrzy z boku, to ta lordoza, to wygięcie do przodu może być nawet większe. A teraz jak przeciwdziałać? Przeciwdziałać w ten sposób, że 2-letnie dziecko, że powinna, a jak ma na imię?
Nie ma. Liliana.
Liliana powinna, powinna leżeć na brzuchu ze zgiętymi kolanami. Co prawda w tej pozycji ta lordoza lędźwiowa narośnie, jest większa, ale jednak również jest rozciąganie przedniej strony bioder, czyli tych wszystkich struktur, które dają to przodopochylenie miednicy, mięśnia prostego uda i mięśnia i mięśni zginaczy, krawiecki i tensor fascia latae i powięź szeroka i pasą biodropiszowe, wszystkie biorą udział w tym wadliwym ustawieniu miednicy, to powinno dziecko leżeć na brzuchu, zgięte kolana, może się podeprzeć na łokciach albo nie, bo jest malutkie, dziecko nie da rady i koniecznie należy obciążyć pośladki. Obciążyć, spróbować od 3-5 kilogramów albo ręką mamy, czy babci, czy dziadka nacisnąć, żeby dodatkowo redresować, czyli rozciągać zginacze bioder. Jak dziecko będzie starsze, bo to jest proces wieloletni, to nie jest wyleczenie za kilka tygodni czy kilka miesięcy. Leczenie będzie trwało lata całe, dlatego że skoro już jest dysproporcja długości tkanek miękkich w stosunku do kości, to w fazie rośnięcia dziecka będzie stale rosło, jeszcze lata całe, to ta różnica długościowa będzie stale wracała. Nawet jak się ją wyleczy, to ona wróci ponownie. Czyli leczenie jest długie, jest to leczenie redresyjne. W żadnym wypadku ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladków czy brzucha, bo to nie prowadzą do celu. No to niby logiczne, ale nigdy nie dają żadnego efektu. Jeszcze nikomu się nie powiodło usunąć tę wadę przez ćwiczenia wzmacniające mięśni pośladków, mięśni brzucha. Czyli ma leżeć na brzuchu, zgięte kolana, obciążenie pośladków i to trzeba stosować kilka razy po kilkanaście minut dziennie. Długo. Idą wakacje, to powinna tak leżeć nad morzem, czy gdzieś tam nad jeziorem, czy na plaży, na brzuchu ze zgiętymi kolanami. To z czasem, kropla po kropli, tak jak ta kropla spadająca drąży skałę, tak tutaj każda minuta będzie korygowała ustawienie dziecka, ale warunek obciążenie pośladków, bo bez obciążenia nie będzie tych sił redresyjnych rozciągających zginacze. Żywe tkanki da się rozciągnąć, a później jak będzie starsza, to zapisać na karate. Tam w karate to jest takie ćwiczenie, które się nazywa foka. To dziecko leży na brzuchu, opiera się dłońmi i wygina te miednice. Chodzi o miednice, o kręgosłup, o połączenie miednicy z udami i odcinek lędźwiowy. Ma być rozciągnięta ta strona, która jest stroną nadmiernie skróconą, czyli gdzie jest przykurcz. Znowu mówimy o przykurczach. Przykurcze są utrapieniem ludzi i dzieci, i młodzieży, i dorosłych. Proszę panią, jak będzie starsza, to może robić jeszcze takie wypady, takie półszpagaty, jak będzie, na razie dziecko jest za małe. W takim wieku to ja jeszcze zalecam rodzicom, żeby kładli dziecko na kolanach, w poprzek kolan ojca lub mamy, czyli na udach leżą, nogi taty, mamy złączone. Dziecko leży na plecach, nogi dziecka zwisają, kolana mają być zgięte, no w formie takich zabaw. I znowu to samo się dzieje, rozciąganie przedniej strony bioder aż do sukcesu. Musi nastąpić sukces. To nie może zostać, bo to jest nie tylko wada kosmetyczna, że dziecko brzydko wygląda, ale ci ludzie później mają bóle krzyża, mają wieczne bóle, nie do wyleczenia. Musi to być wyleczone.
Panie profesorze, ona śpi, tak jak pan profesor mówi, na brzuchu ze zgiętymi kolanami, ona tak śpi.
Super, tak?
Ale panie profesorze, rzeczywiście, to jest
fantazja.
Ja mam tę wadę, panie profesorze. Jej ojciec, czyli mój syn, ma strasznie cierpi na bóle kręgosłupa. No, ja już nawet nie wiem, w której okolicy, tylko on ciągle strasznie narzeka, jęczy. No, bardzo go to boli i on ma też w ten sam sposób brzuch do przodu. Nie jest o tyłu, nie, ale jest wgięcie i właśnie wklęsłe z tyłu.
No,
i on bardzo cierpi. Ja cierpię, ale nie tak bardzo na bóle krzyża, właśnie lędźwiowe tutaj. Tak. Natomiast on to bardzo cierpi, bardzo. Bardzo.
Proszę panią, to możemy powiedzieć teraz, jak leczyć bóle krzyża, bo to też jest temat, który znamy. To proszę panią, hyperlordoza, czyli zwiększona lordoza, to wygięcie kręgosłupa lędźwiowego do przodu u pani czy u syna, jest przyczyną konfliktu, zamknięcia przestrzeni dla korzeni nerwowych. I tutaj wyjaśniam wszystkim w Polsce, że przyczyną bólów krzyża rzadziej są uciski jądra miażdżystego przesuniętego w kanale rdzenia kręgowego, ucisk na korzenie nerwowe tam wewnątrz w kanale, a częściej, a przeważnie tam, gdzie nerwy już wychodzą na prawo i na lewo z otworów międzykręgowych. A więc proszę panią, po pierwsze to należy stosować teraz zabiegi wyciągowe u pani i u syna, które by zmniejszały lordozę, ale nie będą usuwały tego przykurczu zgięciowego bioder. Nie, tylko zmniejszają lordozę, czyli ucisk na korzenie nerwowe. I ja, proszę panią, taki sposób poznałem 50 lat temu w klinice ortopedycznej w Lipsku, w NRD, wtedy było NRD. I to się nazywa z niemieckiego Perschesbettbehandlung i polega to na tym, że można to stosować w domu też, że leży się na plecach, kolana są zgięte 90 stopni, pod nogi, pod łydki podkłada się krzesło i trzeba wisieć na nogach. Wisieć zawieszonym na nogach, żeby okolica lędźwiowa, miednica, pośladki były centymetr, 2 centymetry uniesione. Tylko tyle. Nie wolno napinać żadnych mięśni. Nie wolno się próbować unosić na tym. To wtedy jest jeszcze gorzej. Tylko biernie wisieć. Następuje wtedy otwarcie korzeni, przestrzeni dla korzeni nerwowych. Tam, gdzie jest ta hyperlordoza i ucisk na nerwy, na prawo i na lewo wychodzące do kończyn. A jeśli jest skolioza u pani czy u syna dodatkowo, to wtedy bywa, że dominują bóle promieniujące do lewej nogi, to wtedy jeszcze można rozpatrywać i zastanawiać się, czy nie, no, trzeba było zbadać, czy nie ma skoliozy, ale ten wyciąg krzesełkowy stosowany wielokrotnie w ciągu dnia, 3, 4, 5 razy po 5, 10, 15 minut jest leczeniem dobroczynnym. Dodatkowo można chodzić na masaże, można chodzić na zabiegi typu diadynamik, laser, a szczególnie diadynamik jest bardzo leczeniem przeciwbólowym, bardzo skutecznym.
Panie profesorze, a czy ta wada może dawać takie bardzo silne bóle, w nocy zwłaszcza, w nocy, w dzień nie, w nocy budzi mnie straszliwy ból stawu biodrowego lewego, budzi.
Proszę panią, jeśli biodro jest chore, to bóle są w pachwinie, w przedniej lub przy środkowej części uda, w rejonie kolana, ale w pachwinie. Jeśli bóle są od kręgosłupa, to są z tyłu. To, co jest z tyłu, to kręgosłup. To, co jest z przodu, to jest biodro. Proszę panią, jeśli kręgosłup jest przyczyną bólów, to trzeba spać na boku w pozycji embrionalnej, czyli z kolanami przy brodzie. To wtedy jest odciążenie korzeni nerwowych. Jeśli są bóle od biodra, to trzeba spać na brzuchu z nogą do boku w zgięciu i odwiedzeniu, żeby odzyskiwać ruch odwiedzenia biodra. Bo artroza biodra, o tym też była dzisiaj mowa, najpierw zaczyna się ubytkami ruchów. Jakich? Odwiedzenia, rotacji wewnętrznej, co jest niezwykle ważne, i wyprostu. A więc jeśli są bóle ze strony biodra, spać na brzuchu, inne rzeczy robić, ale w nocy spać na brzuchu z nogą w zgięciu i odwiedzeniu. Wtedy następuje lepsze scentrowanie i przeciwdziałanie zjawiskom bólowym. To pomaga.
Dobrze. Dla biodra. Panie profesorze, prosiłabym bardzo jeszcze o odpowiedź na jedno pytanie. Mam także właśnie wnuczkę 9-letnią, która gra na skrzypcach i ma identyczną wadę, no nie wiem jak to nazwać, wadę budowy. Też ma właśnie ten kręgosłup do przodu wypchnięty. Czy jakieś ćwiczenia dla niej, takie też karate, żeby...
Dokładnie tak. Niech chodzi na ćwiczenia karate. One są zwykle godzinę, półtorej albo dwie tygodniowo i są wystarczającą dawką dla odzyskania ruchów. Mój wnuk chodzi na karate.
Bardzo
już kilka lat.
Panie profesorze.
I ja go tam wożę i bardzo to chwalę. No można robić te ćwiczenia w domu, ale karate jest lepszy.
Dla całej rodziny ratunek.
Tak.
Bardzo dziękujemy. Dobranoc. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panią również pozdrawiamy. Prosimy, halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Halina. Ja mam zrobione badanie RM, rezonansu magnetycznego. I w badaniu moim wyszły zmiany degeneracyjne krążka międzykręgowego na poziomie C5, C6, tylna szerokopodstawna, centralno-lewoboczna przepuklina krążka międzykręgowego, wypełniający lewy zachyłek boczny i uciska lewy korzeń C. Objawy uciskowe nasilają twórcze zmiany zwyrodnieniowe trzonów kręgów. Zmiany zwyrodnieniowe redukują również szerokość prawego otworu międzykręgowego, gdzie mogą powodować ucisk na prawy korzeń. Panie profesorze, mam takie pytanie, bo byłam w szpitalu na neurologii i miała mi kroplówki i ćwiczenia. No i po tygodniu, po dwóch tygodniach nawracają wielkie bóle, a przede wszystkim w prawym ręku, tutaj od ramienia do łokcia i nie tylko. I idą bóle do głowy, tutaj do tych tylnych kości w głowie. Co na to robić i jakie ćwiczenia by mi pan profesor zalecił?
Jeszcze niech pani powie, jaki wiek pani?
Mam 64 lata.
Dobrze, i jaki zawód?
No, jestem już na emeryturze, no a byłam w rolnictwie.
Czy pani przy komputerze albo długo wpatruje się w telewizor?
To znaczy przy komputerze raczej nie.
telewizor, no to, tak jak to zwykle jakiś serial wieczorem, staram się raczej mniej, ale, ale bóle nawracają bardzo.
Już wiem. Tak. Wobec tego mogą być następujące przyczyny. Może rzeczywiście być przeszkoda i ucisk na korzenie nerwowe śródkanałowo, to może być, to nie jest wykluczone. Może być ucisk na korzenie nerwowe wychodzące z otworów międzykręgowych, ale może być, proszę Państwa, również u wielu ludzi przyczyną tak zwana endezopatia, to znaczy praca polegająca na utrzymywaniu głowy stale w jednej pozycji. Mają to kierowcy, mają to ci, którzy długo pracują przy komputerze lub wpatrują się długo w telewizję, a nie wykonują wystarczająco ruchów. Nie wiadomo, co jest u Pani przyczyną.
Chodzi mi o tą przepuklinę, bo no, to ona wychodzi... można operować, ale ja raczej bym nie reflektowała na tą operację.
Przepuklina jest, bo tak pokazuje MRI, czyli rezonans magnetyczny. Tak, ale czy to jest przyczyną Pani dolegliwości, to jest znak zapytania. Ja bym powiedział tak, że niech Pani zanotuje, niech Pani spróbuje to zrobić. Może się zdarzy, że to będzie dla Pani korzystne, pomocne. Mianowicie, że trzeba spróbować wykonywać ruchy ćwiczenia kręgosłupa szyjnego, ale w ten sposób, że każdy ruch w danym kierunku, zaraz to wszystko opiszę, ma trwać długo. 10, 15, 20 sekund, czyli zgięcie głowy, kieruje Pani brodę do klatki piersiowej i trzyma Pani długo. 10, 15 sekund. Później odchyla Pani głowę do tyłu i trzyma Pani 10, 15 sekund. Następnie pochyla Pani w lewo i stale powiększa ten zakres ruchu. To nie tylko tam w pewnym zakresie, który Pani ma, ale starać się jeszcze dalej wykonywać ten ruch i trzymać długo 10, 15 sekund. To samo w prawo i zostaje jeszcze piąty ruch, skręcenie głowy w lewo i trzymać długo, i skręcenie głowy w prawo, i trzymać długo. I oświadczam, że u większości ludzi to było pomocne. Bóle ustępowały. I to, proszę Panią, czy Pani ma takie bóle typu mrowienia również?
To znaczy mrowienia też, ale bardzo są takie jak strzałkowe. Taki ten ból jest po prostu...
Niech pani...
W ręku, a tutaj on mi troszeczkę ustąpił teraz, bo miałam kryoterapię w szpitalu.
Dobrze.
I troszeczkę mi ustąpił, ale nawraca z powrotem jeszcze 3 tygodnie, 4 tydzień po pobycie w szpitalu. Dobrze. Na neurologii.
Dobrze.
Po prostu. A teraz no ćwiczę sama, ćwiczyłam.
Ale pani musi tak ćwiczyć, jak powiedziałem.
Mam takie wskazówki, znaczy plansze do ćwiczenia, tak jak pan profesor mówi, ale że tak długo trzymać, to tam nie pisało na tym, a teraz będę wiedziała, że to trzeba trzymać.
Bo ćwiczenie ma polegać na odzyskiwaniu zakresu ruchu, a nie wzmacnianiu mięśni. Ma być każda faza długa. Nie wolno robić gwałtownych ruchów. Nie wolno wykonywać wielu ruchów. Pani ma zrobić to ćwiczenie do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo, skręcenie w lewo, w prawo, 3-4 razy i przerwa. I za pół godziny, za godzinę znowu. To nie chodzi o...
Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie. Mam teraz od 7 maja na rehabilitację i właśnie jest tam tylko na tej naszej rehabilitacji, bo to są okolice wioski, także nie ma takich rehabilitacji jak przy szpitalach i nie ma takich znaczy wykonawców, żeby mi to zrobili, tylko są tak po prostu jakieś przykładanie takimi płytkami, mrowienie takie teraz.
To dobre. Niech Pani zanotuje.
Zapomniałam, jak się nazywają.
Niech Pani zanotuje, jakie zabiegi mogą być pożyteczne przy bólach kręgosłupa szyjnego.
Będę notować.
Niech Pani notuje. Diadynamik.
Tak.
Bardzo jest skuteczny. Laser. Jontoforeza z lekami, preparatami przeciwbólowymi.
Tak.
I może być miejscowa krioterapia.
Tak.
Ale niech Pani wykonuje w domu co godzinę tam 3-4 takie ćwiczenia dla kręgosłupa szyjnego. Zobaczy Pani, że będzie efekt po tych ćwiczeniach również. Jeśli nawet jest przyczyna naczyniowa, to pobudzi się krążenie w naczyniach. Ale znowu sprawdzenie krążenia w obrębie kręgosłupa szyjnego, w obrębie szyi jest uzasadnione. Może być przyczyna naczyniowa, może być przyczyna mechaniczna.
Miałam robiony właśnie przepływ do mózgu tych...
Tak.
Tak, także wyszło to dobrze. No mam nadciśnienie, leczę się.
To chwała Bogu, jak to dobrze, ale... to zostaje ucisk mechaniczny albo te zmiany typu endezopatii, a ćwiczenia wtedy będą bardzo, bardzo skuteczne. Niech pani spróbuje tych ćwiczeń.
Serdecznie Bóg zapłaci.
Bardzo proszę.
Dobranoc.
Dobranoc. Szczęść Boże.
Pozdrawiamy. Szczęść Boże. Boże.
Pozdrawiam.
Zaprosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałam zapytać panią doktor...
A jak ma pani na imię?
Wiesława z Centralnej Polski. Jakie są konsekwencje odklenia ciałka szklistego? Czy to należałoby z tym postępować jakoś intensywnie, czy tylko obserwować, czy w ogóle nie ma żadnej możliwości leczenia?
Jeżeli chodzi o odłączenie ciała szklistego, to naprawdę proszę się nie martwić, bo większość z nas ma odłączenie ciała szklistego. Z wiekiem ciało szkliste się kurczy. W ogóle konsystencja ciała szklistego to tak jak białko jaja kurzego. No coś takiego, chce pani to uzmysłowić, jak to wygląda. Więc ono przylega ściśle, prawda, do siatkówki. Ale z wiekiem no, się starzeje i się odłącza. Jeżeli się całkowicie odłączy, to jest lepsza sytuacja, bo jeżeli ono się odłączy częściowo, to może niestety powstać otwór w plamce żółtej. I wtedy, a plamka żółta jest miejscem naszej najlepszej ostrości wzroku w siatkówce, więc jeżeli u pani się odłączyło całkowicie, to proszę się nie martwić. Mogą być takie, ludzie to nazywają pyłki, dymki z papierosa, takie czarne muchy jako następstwo tego odłączenia, ale to nie jest nic złego. Są witaminy różne, prawda, które niby, nie wiem jak...
Tak niby, ale to w ogóle niby, tak. Wydaje mi się, że coraz częściej mam taką półprzezroczystą firanę w trakcie czytania.
No właśnie, jeżeli jest to, powiedzmy tak, jeżeli to nastąpiło niedawno, to można próbować brać witaminę C w dużej ilości, witaminę C1000, rutinoskorbin, wzmacniające naczynia krwionośne, bo podczas odłączania ciała szklistego może nastąpić uszkodzenie naczynia, wylewa, jest to taki mikrokrwotoczek i częściowo się ta krew wchłonie i fruwają takie skrzepiki krwi. Jeżeli w pierwszej...
Ja jestem na leczeniu przeciwkrzepliwym na fenokumarolu, być może, że...
No właśnie,
jak się takie rzeczy,
no właśnie, no właśnie. Czasami dzieje się to przy wysiłku, prawda, że się zwiększa ilość tej krwi i te firanki takie są, potem one się dzielą na mniejsze, jest firanka, potem są takie pyłki, dymki z papierosa, potem już takie pyłkowate. Jeżeli by znowu się pojawiły, no to tak jak mówię, profilaktyka dużej ilości witamina C, 1000 można ją kupić w aptece bez problemu, codziennie można wypić jedną witaminę, co drugi dzień, potem rutinoskop, korbin 3 razy po 2 tabletki i wapno, już wtedy bez witaminy C, kalcium polfa i uszczelniające, albo kalcium do bezilate. Są takie wapno uszczelniające naczynia krwionośne.
No to do bezilate uszkadza podobno szpika, ja mam już tak niskie... Płytki niskie.
No wiadomo, że każdy organizm jest inny, to musi pani już skonsultować, prawda, z innymi lekarzami, czy może pani brać te, a nie inne leki. Niemniej jednak nie jest to nic groźnego. Lepiej jak się odłączy, niż miałoby się częściowo, tak, niż miałoby ciągnąć za sobą siatkówkę i doprowadzić do powstania otworu w plamce żółtej, także to już by było...
A jak kontrolować właśnie to, czy powstaje tam ten otwór, czy nie?
Można zwykłym badaniem, rozszerzamy, prawda, źrenice, badamy dno oka i wszystko widać.
I co, ile powinno się coś takiego robić?
Myślę, że jak są jakieś, prawda, wskazania, to co 3 miesiące, albo przynajmniej raz do roku, co pół roku.
Rozumiem. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze mogłabym do pana profesora...
Bardzo proszę.
Dla pana profesora mam takie pytanie, czy chodzi mi o dziecko, które jest w wieku 5 lat i przychodzeniu jakby przewracało się, zawadzając palcem o własną piętę jednej nogi.
Rozumiem, czyli chodzi...
Tak jakby, ja nie wiem, czy za długa jest ta noga. Trochę mi się wydaje, że jedną nogę ma dłuższą. Czy to może być przyczyna tylko z powodu tego, czy...
Może
czy,
być czy z tego, co pani mówi, może być niedobór zgięcia grzbietowego, czyli... A na palcach nie chodzi. Na palcach nie.
Chodzi normalnie, tak. Niby,
na całych stopach. Tylko stopę ma skręconą do środka, tak?
A jeśli się jej powie, że masz uważać, na, żeby tak nie robić, to wtedy idzie normalnie prosto. W momencie, kiedy czymś jest zaoferowana, spieszy się, biegnie, to wtedy właśnie tak jakby ta jedna nóżka zostawała, zawadzała jej opiętę.
Dobrze, to proszę panią, prawdopodobnie jest ta kończyna w nadmiernej rotacji wewnętrznej, a ta nadmierna rotacja wewnętrzna powstaje wtedy, kiedy dziecko siada w ten sposób, że jedna noga jest z kolanem na zewnątrz, a druga jest z kolanem do środka, natomiast stopa jest skierowana do tyłu. I ta kończyna, kiedy stopa jest skierowana do tyłu, czyli odwrotność siedzenia po turecku, a jeszcze lepsze, mówiłem dzisiaj, jest siedzenie po polsku. Po turecku to jest takie, kiedy są skrzyżowane nogi, a po polsku to takie, kiedy stopa dotyka stopy, czyli nie są skrzyżowane golenie, tylko stopa dotyka do stopy, kolana są szeroko. Jeśli dziecko tak będzie się działo, to z upływem czasu, jeśli przyczyną jest ta nadmierna rotacja wewnętrzna i to chodzenie ze stopą do środka, to wtedy ta przyczyna ustąpi po dłuższym okresie, kiedy dziecko już nie będzie siadało wadliwie. Czy pani mnie zrozumiała? Siedzenie
tak,
poprawne.
Profesorze, ale czy może być jeszcze jakaś inna sprawa oprócz tego?
Może być jeszcze deformacja ekwinalna, czyli końska, czy końsko-szpotawa.
Nie wygląda to, żeby miała.
No jak nie, no to zostaje tylko jedno. Niech pani powie, jak dziecko siedzi.
Jeśli się... bardzo chętnie i bardzo często siedzi z kolanami pod brodą.
No to jak siedzi z kolanami pod brodą, ale złączone nogi,
to
nie jest ani dobre, ani złe, czyli jest neutralne. Natomiast jak siedzi z nogą do tyłu, no to jest szkodliwe. I to
nie
może być...
jej na to, natomiast taki polski stopa do stopy odchylone.
To jest siedzenie najkorzystniejsze, bo wtedy jest dobre scentrowanie bioder, wtedy automatycznie się wygina kręgosłup, a wtedy to jest pożyteczne, bowiem nie wolno od dzieci oczekiwać siedzenia prosto, ani nie wolno mówić do dzieci siedź prosto, bo to jest szkodliwe, tylko mają siedzieć z plecami wygiętymi do tyłu, czyli fizjologicznie, czyli swobodnie, i powinny polskie dzieci siedzieć po polsku, czyli siedzą na równym podłożu, powiedzmy na dywanie, czy na tapczanie, czy na fotelu, stopa do stopy, a kolana maksymalnie szeroko. To jest pożyteczne, dobre. Nie będzie koślawości kolan, nie będzie zaczepiania stopą o piętę, nie będzie wadliwego chodzenia i będą dobre biodra i będzie dobry kręgosłup. Czyli niech pani skontroluje, jak dziecko siedzi. Ma siedzieć po polsku. Jeśli nie zechce tak siedzieć, to znaczy przyczyna jest ta, o której ja mówię. Ma siedzieć po polsku od dzisiaj przez najbliższe lata, przez kilka najbliższych lat. Ma siedzieć po polsku, tylko po polsku. A wtedy będzie chodziło lepiej.
I ile dziennie takiego siedzenia powinno być?
Wtedy, kiedy siedzi. Nie specjalnie, że proszę siedzieć tam wyliczone godzinę, dwie, trzy, tylko dziecko siedzi. To nie siedzi po polsku. Ogląda telewizję, siedzi po polsku. Można dać posiłek tam...
I każdą chwilę w domu siedzenia, bo przecież w szkole to jest niemożliwe. Tylko
no w szkole już nie, ale w domu jak siedzi, to niech siedzi po polsku. A jak się bawi na dywanie, no to też ma siedzieć po polsku. A dzieci się często bawią na dywanie.
Rozumiem.
Na tawczanie, na dywanie, dziękuję. Na fotelu. Ma siedzieć po polsku. Czyli siedzi, stopa dotyka stopy, kolana są maksymalnie szeroko, plecy są wygięte. Chodzi o to skręcenie kolan, odsunięcie na boki, wtedy jest stopy są złączone, wtedy biodra są w rotacji zewnętrznej. To przeciwdziała rotacji wewnętrznej. Bo jeśli dziecko chodzi, tak zwany chód, ten irwens, chodzenie ze stopami do środka, to jest błędem rzadziej zwiększona antretorsja szyjek kości udowych, a częściej przykurcz w rotacji czynnościowej lub rzeczywistej w rotacji wewnętrznej. Może pani zrobić jeszcze taki test, że dziecko położyć na brzuchu, zgiąć nogi, kolana, rozchylić na boki i zobaczyć, czy ten ruch nie jest za duży. Ten ruch ma być 20-30 stopni. Natomiast skrzyżowany ruch nóg ma być duży, 60, 70, 80 stopni. To jest norma. A jeśli ona leży na brzuchu, pani ją sama zbada i rozchyli pani stopy maksymalnie aż do podłoża, to jest ta właśnie patologia. Czyli wynikająca z wadliwego siedzenia przez te 4 lata, bo jak ma już 5 lat, to 4 lata już siedzi. To może siedzieć źle. Właśnie.
Rozumiem.
Wyjaśniłem. Pani dalej zbada i pani dalej będziesz wiedziała,
pani
co czyni.
Pani też już dziękujemy bardzo, bo nam
bo
się...
Bo jest zanik mięśni u brata, jeśli gdybym mogła jedno słowo tylko... To podobno nie jest to przyczyna dyskopatii. Nie chcą operować, a zanika mięsień udowy i są drżenia takie pęczkowe mięśni również. Jak likwidować takie rzeczy, które są bóle i właśnie zaniki mięśni?
Ile lat ma pacjent?
Proszę.
Ile lat ma pacjent?
55.
Proszę panią, to rzeczywiście jest chyba trudniejsza sprawa. Trzeba się udać do neurologa. Neurolog powinien wyjaśnić. Nie da
cały
się
czas pani... jest pod opieką i wciąż nie wiadomo jaka przyczyna, że tylko zwyrodnienia.
Jeśli są zaniki mięśni i drżenia, to przyczyna może być bardzo skomplikowana. Potrzebne są badania. Nie da się odpowiedzieć.
Jest zrobiony rezonans i ja nie mam tego u siebie, ale to, co mi czytał, to nie ma typowej dyskopatii. Gdzieś co by uciskało korzeń, co by było do operacji.
Nie da się powiedzieć.
Tylko zwyrodnieniowe zmiany.
Z pani opowiadania nie da. Bo pani powiedziała, że są zaniki mięśni i drżenia mięśniowe. Nie mam odpowiedzi. Nie wiem, co tutaj powiedzieć, bo...
Czy takie sklerozis lateralis to też mogło być takie...
Właśnie dlatego mówię, że potrzebny jest neurolog. No to zmienić neurologa, pójść do drugiego, konsultować, szukać, pytać. Neurolog.
Pani Wiesławo, bardzo dziękujemy za ten czas i też i za te pytania. Panią serdecznie pozdrawiamy, bo nam się już czas kończy, jak to się mówi, uciekł nam bardzo szybko, ale to jest tak jak pewnie i w gabinecie lekarskim.
No tak
co,
bywa.
Co człowiek to jest co innego.
Zagadka i nieraz trudna diagnoza, ale przy pomocy Bożej daje się pomóc cierpiącym.
Ja cały czas mam tu w pamięci to, co pan profesor powiedział o obrazie Chrystusa Miłosiernego. Jezu, ufam Tobie. Kiedy On stoi na lewej nodze.
Tak, a prawe kolano zgięte, dlatego to jest dobre i bezpieczne stanie, bo nie jest permanentne u dzieci. U Pana Jezusa no jest stałe, ale pokazuje, jak mają stać dzieci i młodzież. Natomiast odwrotnie, stanie na prawej nodze jest stałe, jest wieczne. Jest dzisiaj, i za tydzień, i za miesiąc, i za rok, i za 5 lat, i za 10 lat i prowadzi do deformacji kręgosłupa. Czyli stanie na prawej nodze jest niebezpieczne. Stanie na lewej nodze jest zdrowe, jest korzystne.
I tak nam się właśnie kończy ten program. Ja bardzo dziękuję Państwu Karskim, panu profesorowi, doktorowi habilitowanemu nauk medycznych Tomaszowi Karskiemu, ortopedzie, za udział w programie.
Dziękuję
bardzo.
I za
te wszystkie porady.
Dziękuję bardzo.
I również pani doktor Jolancie Karskiej, okuliście.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
I dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom, tym, którzy też jakoś dostali się na antenę. Mamy świadomość tego, że było bardzo dużo telefonów i pewnie wielu by jeszcze chciało zasięgnąć opinii, jednak czas jest czasem i tutaj nic nie poradzimy, ale serdecznie Państwa wszystkich pozdrawiamy, a myślimy, że kiedyś jeszcze w przyszłości oczywiście się spotkamy i będzie możliwość taka, aby się skonsultować.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.